Boża miłość, reformowanie info, Boży egocentryzm. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował. Łatwo zauważyć, że miłość Boga może być rozważana pod ogólnym tytułem świętości Boga. Absolutny i czysty egocentryzm Boga wyraża się i manifestuje zwłaszcza w Jego miłości, gdyż Bóg jest miłością. Szczególnie miłości można z naciskiem powiedzieć, że z Niego bowiem, przez Niego i w Nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Fragment z listu do Rzymian, rozdział 11, werset 36. Ma swoje źródło w Bogu i z Niego jako swego źródła miłość działa w nas i przez nas, ażeby powrócić do Boga. Miłość jest z Boga, pochodzi od Boga, to znaczy, że wszelka prawdziwa miłość, gdziekolwiek się znajduje, ma swoje źródło w Nim. Ewangelia według Jana, rozdział 4, werset 7. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. To przede wszystkim swoją miłość Bóg objawia w posłaniu i wydaniu swego jednorodzonego Syna. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy mogli żyć przez Niego. Ewangelia według Jana, rozdział 4, werset 9. Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. Charakter miłości. Ponieważ miłość jest tak wyjątkowo boska, zatem miłość z naszej strony jest najpewniejszym dowodem na to, że my jesteśmy z Boga. Kto nienawidzi, jest w ciemności, lecz kto miłuje brata swego, jest w światłości. Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga. Miłość jest więc największa ze wszystkich, większa nawet niż wiara i nadzieja, wznioślejsza niż wszystkie dary poznania i proroctwa. Pierwszy list Jana, rozdział 2, wersety od 9 do 11. Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swego brata, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, trwa w światłości i nie ma w nim powodu do upadku. Lecz kto nienawidzi swego brata, jest w ciemności i chodzi w ciemności i nie wie, dokąd idzie, bo ciemność zaślepiła jego oczy. Pierwszy list Jana, rozdział 4, werset 7. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, werset 2, 8 oraz 13. Werset 2. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Werset 8. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, przeminą. Choć języki ustaną, choć wiedza obróci się w niwecz. Werset 13. A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Bóg jest miłością. Stary Testament. Stary Testament używa szczególnie dwóch słów na określenie miłości. Po hebrajsku hasag oraz drugie ahab. Hebrajskie słowo hasag wydaje się oznaczać miłość jako więź jedności lub wspólnoty. Jej podstawowe znaczenie to scalać, wiązać, łączyć razem. Jest to również używane nieprzechodnio w znaczeniu przylegać, trzymać się razem. Poza tym implikuje ideę zachwytu. W odniesieniu do miłości idea zachwytu jest prawdopodobnie związana z ideą łączenia się przyczyny ze skutkiem. Ktoś zachwyca się kimś innym, tęskni za nim, szuka go i łączy się z nim w miłości. Zgodnie ze znaczeniem ha-sag, miłość jest więzią wspólnoty, która łączy dwie strony, które się sobą zachwycają. Słowo to jest użyte w Księdze Powtórzonego Prawa Miłości Boga do Jego ludu. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 7, wers 7. Pan umiłował was i wybrał was nie dlatego, że byliście liczniejsi od innych narodów, gdyż byliście najmniej liczni ze wszystkich narodów. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 10, werset 15. Jednak Pan upodobał sobie twoich ojców i umiłował ich, i wybrał ich potomstwo po nich, czyli was, ze wszystkich narodów, jak to jest dzisiaj. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 23, werset 5. Pan, twój Bóg, nie chciał jednak wysłuchać Balaama, lecz zamienił Ci Pan, Twój Bóg, przekleństwo w błogosławieństwo, gdyż umiłował Cię Pan, Twój Bóg. Psalm 91, wers 14. Wybawię go, bo mnie umiłował, wywyższę go, bo poznał moje imię. Hebrajskie słowo ahab odnosi się raczej bardziej do żywego działania miłości niż do jej istoty jako więzi wspólnoty. Ma podstawowe znaczenie wzdychać za, a tym samym tęsknić za, mocno pragnąć. Księga Powtórzonego Prawa używa tego słowa. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 6, wers 5. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i z całej swej siły. Bóg jako jedyne dobro, implikacja wszelkiej doskonałości, musi być przedmiotem naszego silnego pragnienia i tęsknoty całej naszej istoty. Jest to język miłości, który można usłyszeć w psalmie 73, w wersecie 25. Kogo innego mam w niebie i na ziemi oprócz Ciebie w nikim innym nie mam upodobania. Jest to najmocniejszy wyraz miłości, który znajduje zastosowanie w charakterze psalmu 42. Psalm 42, wersety od 1 do 2. Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Moja dusza jest spragniona Boga, Boga żywego. Kiedy przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? W Księdze Powtórzonego Prawa słowo to jest również użyte do określenia miłości Boga do Jego ludu. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 4, werset 37. A ponieważ umiłował Twoich ojców, wybrał ich potomstwo po nich i wyprowadził Cię z Egiptu przed sobą swoją wielką mocą. Miłość, opisana tymi dwoma wyżej wymienionymi terminami Starego Testamentu, jest duchową więzią wspólnoty, jedności, braterstwa, społeczności, dzięki której dwie strony przywiązują się do siebie i tęsknią za sobą we wzajemnym zachwycie. Nowy Testament. Nowy Testament zawiera słowa po grecku agapan oraz philei, oba przetłumaczone jako kochać, miłować. Należy tutaj wziąć pod uwagę tylko słowo agapan, ponieważ ono i odpowiadający mu rzeczownik agapan są jedynymi terminami, których Nowy Testament używa do wyrażenia miłości Boga. Słowo philein jest znacznie słabsze i oznacza delikatne uczucie, takie uczucie, które jest raczej emocjonalne niż wolicjonalne. Dobrze wiadomo, w jaki sposób te dwa słowa są charakterystycznie użyte w Ewangelii Jana, rozdział 21, wersety od 15 do 17. W fragmencie, który opowiada o odnowie Piotra nad Morzem Tyberiackim po zmartwychwstaniu Pana. Ewangelia według Jana, rozdział 21, wersety od 15 do 17. A gdy zjedli, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz, tutaj greckie słowo agapas, mnie bardziej niż ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Słowo miłuje, greckie philo. Powiedział do niego: paś moje baranki. Zapytał go znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz, greckie agapas, mnie? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Słowo philo. Powiedział mu: paś moje owce. Zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz, greckie phileis, mnie? I zasmucił się Piotr, że go zapytał po raz trzeci: miłujesz, greckie phileis, mnie? I odpowiedział mu: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję, greckie philo. Jezus odpowiedział do niego: paś moje owce. Trzykrotnie Pan zapytał swego ukorzonego ucznia, czy go miłuje. Dwukrotnie Pan użył silniejszego słowa agapan. Apostoł jednak świadom swojej niedawnej przechwałki i żałosnego przejawu słabości i niewierności nie odważył się użyć mocnego słowa agapan. W odpowiedzi na pytanie Pana stale używał słabego słowa filei. Za trzecim razem Piotr przejął to słabsze słowo użyte przez apostoła, tak jakby Pan chciał usunąć ostatni ślad pewności siebie, Piotra, i skłonić go do zastanowienia się, czy na pewno to było prawdą, że Piotr umiłował Pana tym słabszym uczuciem, które jest określone słowem philein. Chociaż ten fragment jasno pokazuje, że istnieje wyraźne rozróżnienie pomiędzy agapan a philein i że to pierwsze jest niewątpliwie silniejszym słowem, nie informuje nas on jednak o prawdziwym znaczeniu agapan. W tym celu będziemy musieli zwrócić się do innych fragmentów Nowego Testamentu. Ważnym fragmentem w związku z tym jest Kolosan. List do Kolosan, rozdział 3, werset 14. A nade wszystko przeodziecie się w miłość, która jest więzią doskonałości. Miłość jest tu nazwana więzią spójnią doskonałości. Prawdopodobnie przesadzilibyśmy, gdybyśmy nazwali to definicją miłości. Wydaje się jednak, że podchodzi to pod naturę definicji. Przez więź doskonałości rozumiem więź lub związek charakteryzujący się doskonałością w sensie etycznym. Taka jest prawda, prawość i sprawiedliwość. Według tego sformułowania miłość jest więc więzią, która może istnieć tylko w sferze doskonałości moralnej. W sferze ciemności nie ma miłości. Ci, którzy kochają ciemność, nie mogą kochać się nawzajem w takim prawdziwym sensie. Miłość jest głęboko etyczna. Jeśli tak ustalimy, miłość jest więzią lub społecznością spowodowaną wzajemnym zachwytem dwóch stron nad sobą, ich wzajemną tęsknotą oraz poszukiwaniem i odnajdywaniem siebie nawzajem. To z listu do Kolosan, rozdział 3, werset 14. Dowiadujemy się, że przyczyny tego zachwytu i tęsknoty należy szukać wytycznej doskonałości kochających się stron. Ten, kto kocha, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, rozkoszuje się etyczną doskonałością, moralną dobrocią, prawdą i sprawiedliwością oraz porusza się w sferze światła. Zarówno ten, kto kocha, jak i ten, który jest kochany, muszą być doskonali. Jako że miłość jest spójnią doskonałości, jest to więź, która łączy tylko etycznie doskonałe strony. Miłość jest więzią etyczną, a zatem cnotą osobistą. Może istnieć tylko pomiędzy bytami osobowymi, a takie istoty osobowe muszą być doskonałe. Prawda jest, że słowo to jest używane w Piśmie Świętym jako wyraźne przeciwieństwo etycznej doskonałości w odniesieniu do swego podmiotu, kiedy Pismo mówi o ludziach, którzy bardziej miłują ciemność od światłości. Ewangelia według Jana, rozdział 3, werset 19, sprawdź. I ci, którzy bardziej miłują chwałę ludzką niż chwałę Boga. Ewangelia według Jana, rozdział 12, werset 43, sprawdź. Ale to jedynie podkreśla wypaczenie miłości w zmysłowy mężczyźnie. Tak jak nie jest miłością, lecz cudzołóstwem, gdy mąż jest niewierny swojej poślubionej żonie i mówi, że kocha inną kobietę. Miłość jest głęboko etyczna i jest więzią, która łączy tylko tych, którzy są etycznie doskonali. Oznacza zdecydowany wybór woli i jest całkowitym przeciwieństwem nienawiści. Człowiek nie może dwóm panom służyć, gdyż jednego musi miłować, a drugiego nienawidzić. Ewangelia według Mateusza, rozdział 6, werset 24. Sprawdź. Bóg umiłował Jakuba, a Ezawa znienawidził. List do Rzymian, rozdział 9, werset 13. Sprawdź. Miłość jest wypełnieniem prawa, zakonu. List do Rzymian, rozdział 13, werset 10. Sprawdź. Miłość do Boga jest pierwszym i największym przykazaniem, a miłość do bliźniego jest do niej podobna. Z tego powodu Pan podkreśla, że kto go miłuje, przestrzega jego przykazań i kto go nie miłuje, nie będzie zachowywał jego słów. Ewangelia według Jana, rozdział 14, wersety od 23 do 24. Jezus mu odpowiedział: jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo i mój Ojciec go miłuje i przyjdzie do niego i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów, a słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał, Ojca. Etycznie doskonały charakter miłości stanowi podstawową nutę tej dobrze znanej pochwały miłości zawartej w pierwszym liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, werset 6. Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Jeśli będziemy o tym pamiętać, łatwo zrozumiemy, że Pismo Święte podkreśla, iż Bóg jest miłością. Sprawdź pierwszy list Jana, rozdział 4, werset 8. Miłość zawsze pochodzi od Boga, gdziekolwiek można znaleźć miłość, także wśród ludzi, jej źródło jest zawsze w Bogu. Pierwszy list Jana, rozdział 4, werset 7. Bóg jest Bogiem miłości. Sprawdź drugi list do Koryntian, rozdział 13, werset 11. On jest czystą doskonałością jako święty, który jest poświęcony sobie jako jedynemu dobru. Jego istotą jest świętość i więź doskonałości. On jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. On jest prawdą, on jest prawością, on jest prawdą. On jest sprawiedliwością i on jest implikacją wszystkich nieskończonych doskonałości. Dlatego Bóg kocha w sobie, z siebie, przez siebie i dla siebie. On kocha siebie. Cała miłość i rozkosz jego boskiej natury skierowane są ku jego własnej nieskończonej doskonałości. Również w swojej miłości Bóg jest doskonale samowystarczalny. On nie potrzebuje ludzkich rąk, by mu służono. On nie potrzebuje ludzkiego serca, by być kochanym. On nie potrzebuje żadnego obiektu poza sobą, żeby kochać, ponieważ, pamiętajmy tu, Bóg jest trójjedyny. Jest jeden w istocie, ale w trzech osobach. Zna siebie jako Ojca, przez Syna i w Duchu Świętym. Nieustannie, wiecznie ogląda siebie, podziwia siebie z nieskończonym zachwytem nad swą własną doskonałością. Stąd trzy osoby Trójcy Świętej są jednoznacznie węzłem doskonałości i żyją życiem nieskończenie doskonałej miłości. Ojciec miłuje Syna, a Syn chciałby, aby świat poznał, że On miłuje Ojca. Ewangelia według Jana, rozdział 3, werset 35. Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w Jego ręce. Ewangelia według Jana, rozdział 14, werset 31. Ale żeby świat poznał, że miłuje Ojca, jak Ojciec mi nakazał, tak czynię. Wstańcie, chodźmy stąd. Definicja Bożej miłości. Podsumowując, możemy stwierdzić, że następujące elementy są niezbędne dla miłości. Po pierwsze, miłość jest więzią wspólnoty, jedności, braterstwa, społeczności, cnotą i mocą, która jednoczy, przyciąga i zespala. Po drugie, miłość ma charakter etyczny i dlatego wymaga etycznego przedmiotu, czyli obiektu, i etycznego podmiotu. Zwierzęta czy przedmioty nieożywione nie mogą właściwie być obiektami miłości. Po trzecie, miłość może istnieć tylko w sferze doskonałości etycznej. Miłość wymaga zarówno etycznie doskonałego podmiotu, jak i etycznie doskonałego przedmiotu. Kiedy Pismo Święte napomina nas, abyśmy miłowali naszych wrogów, tych, którzy prześladują nas jako dzieci światłości, akt miłości musi być jednostronny. W takim przypadku nie może chodzić o to, że musimy utrzymywać społeczność z tymi, którzy są bezbożni, ale o to, że obdarzamy ich takimi gestami, które pokażą, że żyjemy w sferze doskonałości. Będziemy ich błogosławić i modlić się za nich. Ewangelia według Mateusza, rozdział 5, werset 44. Lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was. Tylko w tych przypadkach, w których to błogosławieństwo i modlitwa stają się skuteczne, można ustanowić wspólnotę miłości. Po czwarte, miłość jako akt doskonałego podmiotu w stosunku do doskonałego przedmiotu jest rozkoszą czerpaną z doskonałości. Miłość jest więc tęsknotą doskonałego podmiotu za doskonałym przedmiotem i ich wzajemnym przylegnięciem do siebie w sferze doskonałości. Możemy zdefiniować miłość jako duchową więź doskonałej społeczności, która istnieje między etycznie doskonałymi, osobowymi istotami, które ze względu na swoją etyczną doskonałość znajdują upodobanie w sobie, szukają i odnajdują się nawzajem. Miłość Boga jest nieskończoną i wieczną więzią wspólnoty, opartą na doskonałości etycznej i świętości boskiej natury, a która istnieje między trzema osobami Trójcy Świętej. Tłumaczył Robert Jarosz. Dziękuję za uwagę. Za wszelkie przejęzyczenia przepraszam. Pozdrawiam w Chrystusie Jezusie Panu.